Drodzy, ja dzisiaj chciałbym poświęcić po raz prawdopodobnie kolejny naszą uwagę roli pytań w naszym życiu. Tak się składa, że nasze życie jest wypełnione pytaniami i to zarówno tymi, które my zadajemy sobie czy innym, ale które są również nam zadawane. I nie wiem, czy tak na co dzień zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, jak wiele w naszym życiu znaczy, ile decyzji i jaki wpływ mają pytania na nasze życie. W czasach, które jeszcze pamiętam, jeszcze powiedzmy, nie wiem, 15, 20, 30 lat temu, pytania bywały trudne. Trudne też były czasami odpowiedzi. A teraz i pytania są ciężkie, i odpowiedzi są ciężkie. Nie rozumiem tego. Wszyscy zmienili jakoś zdanie. Dla mnie coś jest ciężkie, jak coś waży. A pytania mogą być jedynie trudne. No cóż, zmieniają się czasy, zmienia się nasza mowa. Zupełnie inaczej przywiązujemy do pewnych rzeczy naszą wagę. Wiecie, też należy sobie uświadomić, że jeżeli ktoś pragnie się wyalienować, odsunąć od zadawania pytań, czy sam unika, by zadawano mu pytania, to może to świadczyć o całkowitym braku zainteresowania tego, co się dzieje wokół. Jakiejś takiej bierności tym, co się dzieje. Dowodem zupełnej obojętności. Nic cię nie interesuje, za niczym nie tęsknisz, nie chcesz niczego się dowiedzieć, nie zadajesz w ogóle pytań. Ale jest też może i drugi powód, dla którego ktoś nie zadaje pytań, bo wszystko wie. Staje się prawie że wszystko wiedzącym. Więc warto jednak pozostać w tej sferze otoczony pytaniami, zadawać te pytania. Wiecie, ktoś powiedział tak, że w życiu człowieka następuje taki znaczący punkt zwrotny, kiedy ktoś zaczyna zadawać sobie bardzo ważne pytania. I zadając te pytania, naraz uświadamia sobie, że przecież on sam musi na nie odpowiedzieć. I wtedy wiesz, jakie to jest bardzo trudne. Skomplikowane to zdanie, ale przeżyłem go, przyjrzałem mu się kilka razy. I to jest punkt zwrotny. Kiedy zadajemy sobie pytania coraz trudniejsze i nikt na nie nam nie próbuje odpowiedzieć, więc sami musimy znaleźć odpowiedź i wtedy wiemy, jakie to jest bardzo trudne. A tych powodów do zadawania pytań we współczesnym świecie i tym, co nas otacza, jest naprawdę wiele. Wystarczy obejrzeć się i ludzie pytają, co się dzieje? Dokąd to wszystko zmierza? Jak to będzie wyglądać za czasów naszych dzieci, naszych wnuków? Tych pytań jest całe mnóstwo. Również chcę podkreślić jeszcze w tym, może przy długim wstępie, że pytania kierowane do nas, a właściwie odpowiedzi, które udzielamy na pytania, które są kierowane do nas, mają bardzo wielki wpływ na nasze życie. Decydują o naszych losach. Stajesz przed egzaminem, przechodzisz do następnej klasy, przechodzisz do następnej szkoły, zadawane ci są pytania, a potem jesteś sprawdzany i dostajesz prawo jazdy albo je nie dostajesz i wtedy masz milowy krok w tą albo we w tą. Zdobywamy uprawnienia, tytuły. Rodzaj pracy, którą będziesz mógł wykonywać, wszystko zależy od pytań. Ludzie piszą CV, zostają zapytani, co dotychczas robiłeś, co umiesz? I ktoś to oceniając mówi, no to dobrze, to będziesz pracował na tym stanowisku. A jeśli zabłysnąłeś swoją odpowiedzią i kogoś przekonywująco przekonałeś no to już dawno tutaj nie stałem. To wtedy dostajesz dużo lepszą pracę, wyższe stanowisko i być może nie tylko więcej odpowiedzialności, ale też i pieniędzy. Ale drodzy, wszystkie te pytania razem do nas kierowane, choć mają wielkie znaczenie i wpływ na nasze życie, najważniejsze są te, które kieruje do mnie i do Ciebie nasz Wszechmogący Bóg. Nie wiem, czy zwróciliście wszyscy uwagę na to, że Bóg Wszechmogący zadaje nam pytania. Bo to powszechnie tak się utarło, że to my ludzie zadajemy Bogu pytania. Boże, gdzie jesteś? Gdzie byłeś, gdy się to wszystko działo? Jak mogłeś do tego dopuścić? To są powszechnie stawiane Bogu pytania przez ludzi. I czasami nawet nie oczekujemy, nie spodziewamy się, że Bóg odpowie na te pytania. A jak odpowie, jesteśmy zaskoczeni. Tutaj przypomina mi się taka, no dawno już na pewno wielokrotnie gdzieś tutaj znana historyjka o kilkuletnim dziecku, które w swej prostej rozmowie z Bogiem w modlitwie zadało pytanie, Panie Boże, czy to prawda, że u Ciebie, czy dla Ciebie jeden dzień jest jak 1000 lat? I Bóg mu odpowiedział, tak. A czy to prawda, Panie Boże, że 1 miliard złotych to jest jak 1 grosz u Ciebie? Bóg powiedział, tak. Panie Boże, a więc w czym mógłbyś mi dać 1 miliard złotych? A Bóg mówi, tak, ale poczekaj godzinę. Wiecie, my czasami nie zdajemy sobie również sprawy, że pytania, które zadajemy, bardzo mocno obnażają każdego z nas, zadającego pytania. Jeśli zadajesz pytania, nie wiem, czy wszyscy byliście tego świadomi, jak bardzo odkrywacie się przed waszym rozmówcą. On może bardzo łatwo rozpoznać tak naprawdę, co wami kieruje. Co tobą kieruje, gdy zadajesz pytanie? Ja stanąłem kiedyś w obliczu wykształconej osoby, z wyższym wykształceniem. To było za oceanem, która zadała mi pytanie, Edward, powiedz mi, ja nie wiem, gdzie jest Polska, ale czy tam u was w Polsce rosną drzewa? I wiecie, ja już prawie wszystko na jej temat wiedziałem. Po prostu zupełna niewiedza z geografii, w ogóle jak się świat kręci i tak dalej. Czy w Polsce rosną drzewa? Tak więc, jeśli od dziś będzie zadawał komukolwiek pytanie, miej to na uwadze, że ktoś obserwujący ciebie czy słuchający cię może czytać ciebie jak książkę. Będzie po prostu wiedział, co w tobie siedzi, jaka jest twoja postawa. No dobra, zostawmy te rozważania, a wróćmy do sedna sprawy. Drodzy, Bóg kieruje do człowieka, do każdego z nas swoje pytania. One się rozpoczynają od samego początku Biblii, od samego początku Pisma Świętego. Rozpoczyna się ono od pytania, gdzie jesteś? I to jest dzisiaj mój temat, mojego przesłania, którym chcę się z wami podzielić, którym chcę po prostu w jakiś sposób przybliżyć. Ale nie mam zamiaru wybierać was na wycieczkę gdzieś tam do początków, do ogrodu Eden. Bo to pytanie brzmi również tak samo mocno i tak samo głośno dzisiaj tu na tej sali. Bo Bóg skieruje swoje pytania, które brzmią i każdy z nas powinien na nie odpowiedzieć. To nie tylko to pytanie, a chwilę później wystarczy obrócić jedną czy dwie kartki w Piśmie Świętym i zobaczysz kolejne pytanie. Gdzie jest twój brat? Przestałeś zwracać uwagę na tego, kto jest koło ciebie. Przestaje cię interesować drugi człowiek. Gdzie jest twój brat? To kolejne pytanie. Tych pytań cała seria. Wreszcie znajdujemy się z Eliaszem na górze Horeb. Bożej Górze, jak została w Biblii nazwana. Wielu twierdzi, znawców Biblii, analityków, że to ta sama góra, na której Bóg objawił się Mojżeszowi, kiedy ten wychodził, aby otrzymać z rąk Bożych 10 przykazań. Tam zjawił się zrezygnowany Eliasz po swojej ciężkiej służbie. Wszedł do pieczary, aby przenocować i tam doszedł go głos. Co ty tutaj robisz? Czy to pytanie przestało mieć swoje znaczenie? Ja wiem, że może ono by zabrzmiało tak troszkę nieprzyjemnie, gdybym powiedział, że do ciebie, co ty tutaj robisz? Przyszedłeś tylko posiedzieć? Przyszedłeś posłuchać, sprawdzić, czy jeszcze sobie Edward daje radę? Albo jesteś nastawiony, aby coś usłyszeć od Boga. Aby usłyszeć wewnętrzny głos Ducha Świętego, który zadaje ci pytanie. Co ty tutaj robisz? Po co tu przyszedłeś? Spotkać się z kimś? Pogadać? Dowiedzieć się czegoś? Przeżyć? Zbliżyć się do Boga? Co tu robisz? Przejdźmy do Nowego Testamentu, bo pytania tam dalej są przez Boga kierowane. I tylko niektóre wymienię. Wiecie, za kogo ludzie mnie mają? Powiedzieliście to przed chwileczką. A ty? A wy za kogo mnie uważacie, pyta Jezus? Kim jest Jezus dzisiaj dla ciebie? To jest ważne pytanie i ono jest ciągle tak samo aktualne, jak każde inne z pytań, które Bóg kieruje. Dlatego uważam, że są to bardzo istotne. Kiedy Bóg pyta człowieka, to te pytania również odkrywają część jego osoby, jego nastawienie. I przez to pytanie, a także przez wszystkie kolejne, możemy poznawać bliżej i głębiej naszego wspaniałego Ojca, Wszechmogącego Boga. Przeczytajmy ten urywek Pisma Świętego, o którym, gdzie zawarte jest to pytanie. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, wiersze od 7 do 11. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? To już takie dodatkowe, pomocnicze pytania, które Bóg kieruje w tym, zapisane w 11 wersecie tego urywka. Jak już powiedziałem przed chwilą, zadający pytania odkrywa swoje intencje, swoje motywacje. Odkrywa swoje wnętrze. I dzięki temu możemy bliżej poznać naszego Boga. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka to pytanie, gdzie jesteś, jest odbierane w taki bardzo geograficzny sposób. Podaj mi namiary swoich współrzędnych, bo z ekranu mojego radaru zniknąłeś, Adamie, a więc gdzie jesteś? Wiecie, czasami zdarza mi się oglądać taki program Katastrofy Lotnicze i oni tam obserwują przelatujące samoloty, kontrolerzy ruchu widzą punkciki, samolot jest na ekranie i w pewnym momencie znika. Gdzie jesteś? Wywoływane są takie samoloty i najczęściej nie ma żadnej odpowiedzi, gdy następuje tragedia. Ale to pytanie, które Bóg kieruje do człowieka, tam na samym początku, to pierwsze pytanie, które pojawia się w Biblii, nie jest tego rodzaju pytaniem. Bo Bóg, który jest wszystko wiedzący, wszystko widzący, nie stracił z pola swojego widzenia człowieka, koronę swojego stworzenia. Człowiek dalej był dla Boga bardzo czytelnym i Bóg wiedział doskonale, w którym punkcie ogrodu Eden aktualnie się znajduje. A więc nie o to chodziło, na pewno nie o to chodziło, aby Adam ujawnił swoje miejsce pobytu. Psalmiści nie tylko mówią, ty znasz, kiedy wstaję, kiedy kładę się. Ty o wszystkim wiesz, gdzie jestem, co robię. Więcej, Bóg zna twoje i moje myśli. On o wszystkim wie. A więc nie ma potrzeby, aby się pytał i uzyskiwał informację zwrotną. Dowodzą tego też te następne pomocnicze pytania, które przecież skąd Bóg wiedział od razu, że stało się, co się stało? To On przecież zadaje pytanie, czy zjadłeś drzewa, którego zakazałem ci jeść? Bóg trafia zaraz w sedno. To nie Adam powiedział, Boże, no tak się zdarzyło, że zjedliśmy. Bóg wiedział. A jednak zadaję pytanie, gdzie jesteś? To pytanie dotyczy zupełnie innego obszaru. Ja myślę, kiedy dziś tu siedząc na tym miejscu, wsłuchując się w to pytanie, Boże pytanie kierowane do Ciebie przez Ducha Świętego, a o to się modlę, żeby zostało Ci uświadomione, abyś przed swoimi oczyma zobaczył prawdziwe miejsce, w którym się znalazłeś, w którym jesteś. Bo to nie Bogu była potrzebna informacja, ale uświadomienie Adamowi, gdzie się znalazł. Powiem więcej, to pierwsze pytanie, które Bóg kieruje do człowieka, jest kluczem do całego Pisma Świętego. Wielu ludzi, biorąc Biblię do swojej ręki po raz pierwszy, zaczynają ją czytać, mówią, nie, to jest nie do przyjęcia, ja tego nic nie rozumiem. Ktoś musi mi to wyjaśnić. W związku z tym powszechne nastawienie, że trzeba skończyć jakieś tam studia teologiczne i wtedy grupa ludzi wykształconych w tym kierunku, jedynie uprawnionych jest do interpretowania tego, co jest w Piśmie zawarte. Bo my, prości ludzie, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Nieprawda. Możesz mieć skończone studia i tytuły teologiczne. Ale tu jest klucz do zrozumienia całej istoty przesłania Bożego. Bóg, rozpoczynając od tego pytania kierowanego do człowieka, gdzie jesteś, daje każdemu z nas klucz, abyśmy zrozumieli całe od tego momentu przesłanie, które zawarte jest na każdej kolejnej stronie księgi zwanej Biblią. Bóg przez to obnaża swoje nastawienie, jak już powiedziałem, w stosunku do zaistniałej sytuacji. To pytanie otwiera też treść tego wszystkiego, co Bóg zapowiada w dalszej konsekwencji i co się dzieje. To pytanie pozwoli ci zrozumieć, dlaczego Jezus zawisnął na krzyżu. Bo wielu może się zastanawiać, a dlaczego do tego musiało dojść? Czy nie można było inaczej? I gdy zrozumiesz i odpowiesz sobie szczerze i prawdziwie na to pytanie, człowieku, gdzie jesteś? Gdy uświadomisz sobie ten fakt, to zobaczysz, że krzyż to jest jedyna opcja, która staje się ratunkiem dla człowieka. Wielu ludziom wydaje się, że przecież można żyć wysoce moralnie, być etycznie poprawnym. Nie kradnę, nie zabijam, nie zachowuję się niewłaściwie, w związku z tym jakoś tam to będzie. Gdy sobie uświadomisz, gdzie jesteś, co się stało, z jakiej wyżyny spadłeś, wtedy zupełnie inna perspektywa i spojrzenie będzie na całą resztę Biblii. Drodzy, Bóg miał przecież inne możliwości, aby zadać w tych okolicznościach inne zupełnie pytania. I wtedy byłby postrzegany zupełnie inaczej. Ja powiem, że ja w takich okolicznościach, a jestem przekonany, że wielu z was zadałoby też takie pytanie. Dlaczego tak postąpiłeś? Jako rodzice, czy nie zadajemy swoim dzieciom tego typu pytania? Dlaczego zachowałeś się w taki sposób? Czy ty widziałeś to u mnie? Skąd ty wziąłeś takie wzorce? I wtedy objawiamy również swoje nastawienie. Dlaczego nie stajesz się podobnym do mnie? Dlaczego nie chcesz być w bliskiej relacji? Dlaczego tak postąpiłeś? Ale te wszystkie pytania dlaczego mają może i swoją głęboką wartość, ale jeśli chodzi o znaczenie w tej sytuacji, kiedy człowiek upada w grzech, mają drugoplanowe znaczenie. Pierwszoplanowym jest, gdzie jesteś? Gdzie się znalazłeś? Ja wiem, że nasza kultura, kiedy odkrywa odpowiedzi, choćby cząstkowe, na pytania dlaczego? Dlaczego to zjawisko w taki, a nie inny sposób przebiega? Dlaczego na przykład pojawia się takie czy inne na niebie światło, zorza polarna? Potrafimy sobie to wytłumaczyć, wyjaśnić, uzasadnić, udowodnić i jesteśmy z tego bardzo dumni, że taka jest nasza wielka wiedza. A więc pytania dlaczego stają się jak gdyby pułapem, do którego, gdy znajdujemy odpowiedzi, satysfakcjonują nas maksymalnie. Ale w tej sytuacji, w której znalazł się człowiek, kiedy Bóg do niego przychodzi, te pytania dlaczego nie są tutaj adekwatne. Drodzy, poznanie tego, jaka była przyczyna, dlaczego tak się stało, nie przywróci odpowiedź na to pytanie, dlaczego Adamie, dlaczego Ewo, sięgnęliście po ten owoc. Nie przywróci ci wolności. Nie przywróci ci zerwanej społeczności z Bogiem. Nie przywróci ci niewinności twojej postawy wobec Niego. Ale czymś innym jest, gdy sobie uświadomisz, gdzie jesteś. Odpowiedź na pytanie, gdzie jesteś, prowadzi do tego miejsca, w którym to, co zostało utracone, może zostać każdemu człowiekowi ponownie przywrócone. Dlatego ranga tego pytania jest tak bardzo doniosła. I dlatego poświęcam ten czas, aby kierować swoją i waszą uwagę. Oczywiście Bóg mógł również inaczej zapytać. No i co w tej sytuacji? Jak to mam teraz naprawić? Albo inaczej, i co zamierzasz teraz w tej sytuacji, Adamie? Też do dziecka czasami się jako rodzice czy nauczyciele zwracamy. No i co teraz? Co masz zamiar z tym zrobić? No co miał, jaką miał możliwość naprawienia tej sytuacji człowiek? Ja wiem, że kiedy coś się nie uda, szczególnie jeśli chodzi o piłkę nożną, Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało. Nie chcę być złym prorokiem, bo już mi się ciśnie na język. Jak baraże przegramy, to co? Nic się nie stało. Tak? Nic się nie stało. Przegraliśmy, dalej nie pójdziemy. Nie, nie, wygrają wszyscy. Ach, dobra. Co teraz masz zamiar zrobić? Czasami próbujemy zminimalizować tragedię niepowodzenia. Ach, to tylko wybita szyba, wstawi się nową, tatuś zapłaci. Synku, więcej nie kopaj piłkę w kierunku tych okien sąsiada. Nic się nie stało. Nie, stało się. Szyba została rozbita. Czasami odnosimy wrażenie, że nasz upadek, nasze nieposłuszeństwo, takie, które się przydarza każdemu z nas, no nie powiem, że na co dzień, bo przecież każdy z nas stara się żyć życiem świętym, podobającym się Bogu. Ale gdy się coś zdarzy, to wtedy co najczęściej? Wtedy staramy się w jakiś sposób naprawić to odrobiną dobrego zachowania. Swego rodzaju zadośćuczynienia za to, co popełniliśmy. Inni z kolei w miarę lekceważąc to mówią, a Bóg jest miłosierny, więc w końcu, w ostatecznym rozrachunku, miłosierdzie Boże to wszystko pokryje. Tylko, że wiecie, z miłosierdziem Bożym jest pewien poważny problem. Że miłosierdzie Boże nikogo nie uwolni od poczucia winy, od separacji z Bogiem. Przepraszam, czy ja mówię coś na pograniczu herezji? Nie. Miłosierdzie, które ktoś okazuje drugiemu człowiekowi, wtedy spełnia swoje pełne znaczenie i osiąga całkowite, ponowne pojednanie, połączenie wtedy, kiedy ta druga strona winna, której się okazuje miłosierdzie, uświadomi sobie, gdzie się znalazł, gdzie jesteś. Zgrzeszyłem, Panie, przed Tobą. Wyznaję swój grzech. I nie jest to tylko moja wielka wina, jako formułka wypowiedziana, ale głęboka świadomość, na którą człowiek zapłacze nad samym sobą, kiedy zobaczy, jak strasznym jest to oddzielenie od żywego, świętego Boga. I miłosierdzie jest czymś wspaniałym, że w takich okolicznościach Bóg jest w stanie nam okazać. Ale drodzy, samo miłosierdzie bez naszej postawy uniżenia, uświadomienia sobie tego, co zrobiliśmy, nie przyniesie dobrego rezultatu, nie przyniesie żadnego rezultatu. Jak mogłeś? To kolejne pytanie, które Bóg mógł zadać człowiekowi. Tyle dla ciebie zrobiłem. Taki ogród dostałeś do dyspozycji. Uczyniłem cię w nim zarządcą. To ty tutaj mogłeś decydować, co, gdzie i jak. Był tylko jeden warunek. Jak mogłeś tego nie spełnić? To kolejne z pytań, które my, ja jako człowiek, bym chętnie zadał drugiemu, który zawinił przeciwko mnie. Ale w tym samym obnażyłbym swoje nastawienie. Bóg nie zadał tego pytania człowiekowi. Jak mogłeś? Czasami, kiedy nam zdarzy się upadek, mówimy, Boże, jak ja mogłem? Ale Bóg tego nie czyni. Bóg nawet nie oczekuje takiej odpowiedzi. Bóg oczekuje szczerej pokuty, przyznania się i przyjścia z tym problemem do siebie. Bo On wie, jak rozwiązać ten problem. On nie został tym zaskoczony. On nie został zapędzony w kozi róg. No i co teraz? Bóg doskonale wiedział, co dalej zrobić. Drodzy, jakże bardzo często jako ludzie mówimy jedni do drugich, że trzeba nam szukać Boga. Zresztą znajdziemy takie cytaty, teksty Bożego Słowa również, abyśmy szukali Boga. Ale tak naprawdę to Bóg szuka człowieka. Szukając Go, zadaje Mu pytanie, gdzie jesteś? A my staramy się ukryć. A my staramy się zejść z pola widzenia. Jesteśmy tymi, którzy pragniemy stłumić prawdę o nas samych. W jakiś sposób przeczekać, aż się to wszystko uspokoi. Drodzy, ale Bóg nigdy się nie wycofuje. Bóg jest cały czas w pełni zaangażowany, bo stało się coś wyjątkowego we wszechświecie poprzez ten upadek. Nie zniknęliśmy z pola Jego widzenia, nie przestał się nami interesować, nie odwrócił się Bóg od nas. A więc to pytanie, gdzie jesteś? Adam nie odpowiedział na to pytanie. Adam mówi, ukryłem się, bo się przeraziłem, zląkłem się, bo zobaczyłem, że jestem nagi. Jakiś nagły przypływ poprawy wzroku. Jeszcze przed krótkim czasem Ewa spojrzała na drzewo i co? Nie bardzo była w stanie określić, jaki ten owoc jest, w związku z tym tak myśli, a skosztuję, to się dowiem. Nie. Przyglądała mu się. Był piękny. Był taki dorodny. Taki soczysty, taki apetyczny. Ona to wszystko widziała. A więc nie było problemu z jej wzrokiem, ani z Adama wzrokiem w tym znaczeniu, żeby zobaczyć ten owoc. Jakżeż to więc? Że kiedy pojawił się grzech, oni mówią, zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy inną rzeczywistość. Bracia i siostry, tu jest wielki dowód na to, że żyjemy naprawdę w różnych przestrzeniach i w różnych okolicznościach. Niektórzy na jakiś moment w postaci darów ducha czy innych mają wgląd do duchowej rzeczywistości. Niektórzy twierdzą, że widzieli anioła, widzieli takiego ducha czy innego. Podczas gdy olbrzymia większość ludzi nie ma wejrzenia w ten świat duchowy. Nasze fizyczne oczy tego na ogół nie rejestrują. Możemy ewentualnie gdzieś tam w naszym wnętrzu odczuwać, że tutaj gdzieś jest coś nie tak, duchowo nieczysta atmosfera. Ale aby widzieć, to zupełnie inna sprawa. Dlatego też Adam nie odpowiedział Bogu na to pytanie, gdzie jest, gdzie się znalazł. Bo od samego początku zaczął kombinować i szukać rozwiązań. Zanim się ukryli, zabrali się za to, aby przygotować sobie swoje odzienie. Te przysłowiowe czy nieprzysłowiowe określone w Piśmie Świętym figowe przepaski. Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, ile przepasek dzisiaj ludzie już mają, żeby zakryć swoją prawdziwą postawę wobec innych, wobec różnego rodzaju sytuacji? Pierwszą z nich, którą wymienię, zrzucanie winy na innych. Tak, kryjemy się. Swoją własną postawę, swoją własną nikczemność kryjemy za tym, że mówimy, to ona, a ty mi ją dałeś. To ona. A ona, gdy do niej się zwraca, ja? To wąż, którego ty stworzyłeś. Ja jestem zasłonięty. Mam swoją przepaskę. Nie widać. Jest ktoś inny winny. Czasami kryjemy się za tak zwane powszechne przyjęte normy. Wszyscy tak postępują. To co, ja się mam wyróżniać? Ja mam postanowić zupełnie inaczej żyć? Przecież i chrześcijanie wszyscy tak się zachowują. To dlaczego ja nie mógłbym? No właśnie, kolejna zasłona. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, tak się będzie działo, nawet w kościele. Przeczytajcie list do Tymoteusza. Czytaliśmy go gdzieś tam, pamiętam, nie tak daleko, może mówiłem coś na ten temat. Ale ty... Wszyscy tak robią, ale ty przestań się kryć za powszechne przyjęte normy, za powszechne przyjęte zasady postępowania. Ty masz być czystym naczyniem, przygotowanym do celów zaszczytnych. Inna przepaska. Nazwałem sobie ją przepaską przeciętności. Przecież nie jestem jeszcze tak zły jak inni. Jeszcze tak daleko nie upadłem jak inni. A więc wystarczy, że jestem przeciętny. Czy wszyscy musimy sięgać szczytów doskonałości? Powszechnie uważamy, że nie. Albo poddajemy się i kryjemy za przepaską tak zwanej beznadziejności, czy jakby ją nazwać, no taki już jestem, nic się nie da zrobić. Po prostu jestem, jaki jestem. Drodzy, być może nie wszystko do końca, niektórzy byliście w stanie zrozumieć, o co mi chodzi w tym głębokim znaczeniu odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteś. Spróbuję to wyrazić, może równie nieudolnie, pewną hipotetyczną sytuacją. Ta sytuacja dzieje się w kurniku. Ktoś ma kurnik? No właśnie, w kurniku są kury. Są pisklęta. Jakimś trafem, wyobraźcie sobie, a myślę, że to jesteście w stanie wyobrazić, znalazło się tam jajo orła. To jest pewna historyjka, która gdzieś tam się pojawia w różnych takich kaznodziejskich źródłach. I z tego jaja wykluwa się piskle. Ono jest dorodniejsze, większe od pozostałych. Ale wszyscy gdaczą koło niego, więc on też próbuje swoim grubym głosem coś tam gdakać. Wszyscy dookoła go przekonują, że jest kurą. I on się z tym zgodził. Ale natura jest naturą orła. Ale on się wykluł z innego jaja. Do czegoś innego został stworzony. I w pewnym momencie na wybiegu naraz wszystkie kury zmykają czym prędzej do kryjówek. Czemu? Bo wysoko na bezchmurnym niebie pojawia się, ach, powiem, cień orła. A to przecież wielki wróg. On, gdy sobie upatrzy, poluje błyskawicznie. No ten też, przecież jestem kurą. Ale wiecie, co się stało? Zafascynowało go, jak te duże skrzydła potrafią unosić tego dużego wroga, tego ptaka, przed którym trzeba się kryć. I dlatego nie uciekł głęboko do kryjówki, tylko tak zaglądał, co się dalej dzieje. I był zafascynowany. Ci, co byli obok, mówią, co tak patrzysz? Wiecie co, jak mnie to pociąga. Jakbym chciał kiedyś tak bardzo się wzbić. Nie wygłupiaj się. Ty potrafisz tylko z grzędy skoczyć na dół i wyfrunąć na grzędę i to wszystko, bo jesteś kurą. Czemu się kurą urodziłem, a mam takie marzenia? Bracie i siostro, drogi przyjacielu, Bóg stworzył nas na wyobrażenie swoje. Włożył w nas tą swoją cząstkę, która została nam zabrana. Z naszej czy nie naszej winy znaleźliśmy się wszyscy w kurniku i ktoś nam przez całe wieki wmawia, że jesteśmy nie tym, co Bóg nazywa koroną stworzenia i czymś, co jest bardzo dobre. Coś, co miało przynosić chlubę Wszechmogącemu. A nam pozostaje tylko tęsknota, marzenie, pragnienie. Obym tak mógł, obym tak mógł. Prorok Izajasz pisze, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Chciałbym, aby każdy z nas dziś, tu na tej sali i tam, gdzie nas być może oglądacie, mógł popatrzeć i zamarzyć, by znaleźć się znów blisko Boga. By móc, jak ten orzeł, wzbić się. Do tego trzeba zaufać Bogu. Drodzy, ale ta droga powrotu do tych pierwotnych założeń, które Bóg przy stworzeniu ciebie i mnie miał, rozpoczyna się od pytania i odpowiedzi na to pytanie. Gdzie jesteś? Jeśli Duch Święty ci pokazuje, że jesteś w kurniku, że wszyscy gdaczą koło ciebie, że taki już jesteś, nic się nie da zrobić, bo my to już jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, Dopiero potem, kiedy przejdziemy na drugą stronę, to wszystko się odmieni. Nieprawda. Tu i teraz Bóg znalazł wtedy w ogrodzie i dziś ma rozwiązanie dla każdego człowieka. To nieprawda jest, że musimy do końca wierzyć temu wszystkiemu, co jest wokół nas, co nam podpowiada. Zaufaj Bogu. Kiedyś byłem przed laty troszeczkę zniesmaczony, bo doszedłem do wniosku, że mnie rozpoznają w Polsce jako kaznodzieje jednego kazania. Wiecie, dokądkolwiek się nie udałem, to wszyscy mi mówią: o, jak mi miło spotkać się. Ty jesteś Edward Lorek? Tak. A, słyszałem twoje kazanie o orłach. To był początek 80. lat. I nawet wiem, gdzie po raz pierwszy je powiedziałem. W kaplicy cmentarnej w Opolu, bo oni tam 1 listopada zawsze organizowali dużą ewangelizację, a że wtedy dostali do dyspozycji tą kaplicę cmentarną na cmentarzu, no to pojechaliśmy tam ze świętej pamięci Michałem Chydzikiem i on na pierwszym nabożeństwie miał swoje słowo, a na drugim nabożeństwie ja mówiłem, przygotowałem wtedy słowo o orłach. I przez ten cały czas, od początku 80. lat, powiedziałem: nie będę nigdy więcej mówił o orłach, ale dzisiaj się złamałem i powiedziałem. Ja mówię, jak to jest, że setki kazań powiedziałem w swoim życiu, a ludzie pamiętają o orłach. Straszne. No dobrze. Jakie Bóg znalazł wyjście? Mówi: słuchajcie, te wasze przepaski nie dają wam komfortu. I tak jesteście zagubieni, i tak się wstydzicie, i tak jest, tak się kryjecie. Między sobą się kryjecie i przede mną uciekacie. To nie jest dobre ubranie dla was. Dlatego Bóg przygotował ubranie ze skór zwierzęcych. Polała się krew? Tak, kaznodzieje często na to zwracają uwagę. Nie będę rozwijał więc tej myśli. Bóg znalazł rozwiązanie. Bo tam, kiedy człowiek uświadomi sobie, gdzie się znalazł, rozpoczyna się możliwość zrozumienia, dlaczego polała się krew na Golgocie. Drodzy, ale teraz, niezależnie od zakonu, Rzymian 3, 21-26, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Drodzy, Bóg znalazł rozwiązanie wtedy, Bóg ma rozwiązanie dla ciebie dzisiaj. Jeśli zastanawiając się na tym, zobaczyłeś, że jesteś w miejscu, w którym rzeczywiście nie powinieneś być, chciałbym zachęcić ciebie, tak jak autor listu do Hebrajczyków. Przestań się kryć, a z odsłoniętym obliczem przystąp do tronu sprawiedliwego, a on da ci skuteczną, prawdziwą szatę sprawiedliwości. I kończąc, przeczytam jeszcze jedno słowo. W liście do Efezjan: jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Zwróciliście uwagę? Zewleczcie te wszystkie przepaski, które sami poszyliśmy sobie, za którymi się nam wydawało, że będzie wygodnie i nic nie będzie widać. Bo nagość to nie tylko to, co fizyczne, ale nagość jest synonimem pełnej otwartości wobec innych. I możesz udawać, że jesteś kimś wielkim, ale okazuje się, że Król jest nagi. I co wtedy? I wtedy po prostu cała wielkość pryska. Ale Bóg, jak już powiedziałem, znalazł rozwiązanie. Zewleczcie starego człowieka, odnówcie się w duchu umysłu waszego, zacznijcie myśleć innymi kategoriami i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To jest ta szata, którą Bóg wtedy zapowiedział, w Jezusie Chrystusie na krzyżu dokonał, a dzisiaj oferuje każdemu z nas. Czy gotów jesteś to przyjąć? Czy gotów jesteś zewlec z siebie to wszystko, co stare, brudne? Nie, drogi, to nie tak, że zostawiasz wszystko, co było i tylko jeszcze przyobleczesz chrześcijańską postawą, chrześcijańskim śpiewem, chrześcijańskim zachowaniem. Te nie mają żadnej wartości. Należy się całkowicie pozbyć starego, aby przyoblec to, co święte, to, co z Boga. Niech Bóg to zdarzy w życiu każdego z nas, a szczególnie w życiu tych, którzy jeszcze nie poznali, jeszcze nie zobaczyli, gdzie jesteś.